Dawid bardzo rozpaczał po śmierci Absaloma, mimo że jego syn wzniecił przeciwko niemu bunt, który mógł doprowadzić Dawida nie tylko do utraty tronu, ale i do utraty życia. Dawid jednak bardzo kochał Absaloma i trudno było mu pogodzić się z jego śmiercią. Płakał i rozpaczał, mimo iż jego armia zwyciężyła rebeliantów, co otwierało Dawidowi drogę powrotu na tron Izraela. W początkowych wierszach 19 rozdziału 2 Księgi Samuela czytamy, że Dawid rozpaczał: synu mój, synu Absalomie, wolałbym, gdybym to ja umarł, a nie ty. Wiadomość o stanie króla dotarła do dowódcy jego wojsk, Joaba. Czytamy: Joabowi doniesiono: król płacze, rozpacza z powodu Absaloma. Tak więc zwycięstwo zamieniło się w tym dniu w żałobę dla całego ludu. Posłyszał bowiem lud w tym dniu wiadomość: król martwi się z powodu swego syna. Tego dnia lud zbrojny zbliżał się niepostrzeżenie do miasta, usiłując ukradkiem wejść do niego, tak jak ukradkiem wchodzi wojsko hańbą okryte, dlatego że uciekło z placu boju. Wierne Dawidowi wojska odniosły zwycięstwo i powinny cieszyć się i świętować. Zamiast radosnego uniesienia z powodu wielkiej wiktorii panowała jednak żałoba. Dlaczego? Dlatego, że zginął Absalom i to złamało serce króla. Król zakrył swoją twarz i wołał głośno: synu mój, Absalomie, Absalomie, mój synu. Dawid bardzo kochał swojego syna. Pamiętamy, że Absalom, by pomścić swoją zgwałconą siostrę Tamar, zabił sprawcę gwałtu Amnona, pierworodnego syna Dawida, zrodzonego z innej matki. Dawid długo nie mógł przebaczyć Absalomowi tego postępku. Teraz Dawid stracił także Absaloma. Dawid opłakiwał więc śmierć już drugiego swojego syna, który zginął w sposób nienaturalny wskutek zabójstwa. Amnon, Absalom, kto będzie następny? Dawid zdawał sobie sprawę, że jest pośrednio winny śmierci swoich synów. To z powodu jego grzechu Bóg zapowiedział, że jego domu nie odstąpi miecz. Smutek Dawida był tym większy, a jego rozpacz tym głębsza, że wiedział, iż życie jego bliskich mogło przebiegać inaczej, gdyby był wierny Panu. Cierpiał Dawid, cierpiała jego rodzina, cierpiał cały lud izraelski. Bezpośrednim sprawcą śmierci Absaloma był, jak wiemy, dowódca wojsk Dawida, Joab. Biblia nie mówi nam, czy Dawid dowiedział się o szczegółach śmierci swego syna, czy w ogóle o to pytał. Dawid był zrozpaczony, był załamany i wydaje się, że nie chciał roztrząsać, jak to się stało, że Absalom został zabity. W 6 wierszu 19 rozdziału 2 Księgi Samuela czytamy: Joab udał się do króla, do jego domu i rzekł: okryłeś wstydem twarze wszystkich swoich sług, którzy ochronili dzisiaj życie twoje i życie twych synów i córek, życie żon i twoich nałożnic. Darzysz miłością tych, którzy cię mają w nienawiści, a nienawidzisz tych, którzy cię kochają. Dzisiaj pokazałeś, że dowódcy i słudzy są dla ciebie niczym. Przekonałem się dzisiaj, że gdyby Absalom pozostał przy życiu, a my wszyscy gdybyśmy dzisiaj pomarli, wydałoby ci się to słusznym. Joab chce wstrząsnąć Dawidem. Formułuje zarzuty w sposób skrajny, ekstremalny. Choć faktem jest, że Dawid chyba rzeczywiście wolałby, by umarł kto inny, nie Absalom. Joab upomina Dawida, że nie może rozpamiętywać się w bólu i żalu z powodu śmierci swojego syna. Wzniecił on przecież przeciwko niemu bunt i czyhał na jego życie. Nie może król okazać się niewdzięcznym w stosunku do tych wszystkich, którzy z narażeniem życia walczyli w jego obronie. Teraz jednak podnieś się, wyjdź i przemów serdecznie do swoich sług, mówi dalej Joab. Przysięgam bowiem na Pana, że jeśli nie wyjdziesz, nikt nie pozostanie przy tobie tej nocy. Byłoby to nieszczęście większe od nieszczęść, jakie spotkały cię od młodości twojej, aż dotąd. Podniósł się król i zasiadł w bramie. Całemu ludowi podano wiadomość. Oto król siedzi w bramie. Wszyscy ludzie przyszli do króla. Tymczasem Izraelici uciekli do swych namiotów. Cały lud musiał odpocząć. Musiał, jak to mówimy dzisiaj, przespać to wszystko, co się wydarzyło. Ludzie rozeszli się do swoich namiotów, do swoich domów. Ten, który wzniecił bunt, został zabity. Zamiast radości, zwycięzcy stali się uczestnikami najgłębszego bólu i cierpienia króla, rozpaczającego po stracie syna. Jakkolwiek Dawid po rozmowie z Joabem usiadł w bramie, by okazać ludziom, że ceni sobie ich lojalność, ich oddanie i wierność. Czytamy dalej: cały naród ze wszystkich izraelskich pokoleń rozprawiał: król ten uwolnił nas z ręki naszych wrogów. On wybawił nas z ręki filistyńskiej, a teraz uciekł z kraju z powodu Absaloma. Ale Absalom, którego namaściliśmy, by panował nad nami, poległ w walce. Dlaczego więc teraz zwlekać z przywróceniem króla? Nawet ci, którzy w czasie domowej wojny stanęli u boku Absaloma, teraz zwracają się na powrót ku Dawidowi. Przypomniano sobie zasługi Dawida i uznano, że skoro Absalom nie żyje, to najlepiej będzie przywrócić króla, który tak wiele uczynił dla zbudowania niepodległego państwa. Czytamy, że tak uważał cały naród, wszystkich 12 pokoleń izraelskich. Gdy wieść o tym, że naród chce przywrócić go na króla, dotarła do Dawida, postanowił on zwrócić się do pokolenia Judy, z którego się wywodził. Czytamy od 12 wiersza 19 rozdziału 2 Księgi Samuela. To, co mówiono w całym Izraelu, dotarło do króla. Widocznie nawet w plemieniu Judy wielu ludzi odwróciło się od Dawida i zwróciło się ku Absalomowi. Czytamy dalej. Wtedy król Dawid posłał polecenie kapłanom Sadokowi i Abiatarowi. Powiedzcie starszyźnie z Judy, dlaczego jesteście ostatni w przywróceniu króla do jego siedziby? Jesteście przecież braćmi moimi, kośćmi i ciałem moim. Dlaczego więc ostatni jesteście w przywróceniu króla? Powiedzcie też do Amasy, czyż nie jesteś kością i ciałem moim? Niech mi Bóg to uczyni i tamto dorzuci, jeżeli ty nie będziesz u mnie na zawsze wodzem zamiast Joaba. W ten sposób ujął serca wszystkich ludzi z Judy, jakby jednego człowieka, tak, że wysłali do króla prośbę: wróć jak najszybciej wraz ze wszystkimi twymi sługami. Całe pokolenie Judy zapragnęło, żeby Dawid powrócił na tron Izraela. Wrócił więc król i przybył nad Jordan. Ludzie z Judy natomiast przybyli z Gilgal, chcąc królowi wyjść naprzeciw i przeprowadzić go przez Jordan. Również Szimei, syn Gery, Beniaminita, pochodzący z Bachurim, spieszył razem z Judą na spotkanie króla Dawida. Było przy nim 1000 Beniaminitów. Także Siba, sługa rodziny Saula, wraz z 15 swymi synami i 20 swymi sługami przeprawił się przez Jordan przed królem. Szimei, jak pamiętamy, przeklinał Dawida, gdy uciekał on z Jerozolimy. Teraz więc chciał jako pierwszy przywitać wracającego króla. Popłynęła tratwa dla przywiezienia królewskiej rodziny, aby ta mogła uczynić to, co uzna za słuszne. Tymczasem Szimei, syn Gery, upadł na twarz przed królem, gdy miał przeprawiać się przez Jordan, i odezwał się do króla: niech pan mój nie uważa za wykroczenie ani nie wspomina na to, co zawinił sługa twój wtedy, gdy pan mój król wychodził z Jerozolimy. Niech tego nie bierze król do serca. Ja, sługa twój, zdaję sobie sprawę z tego, że zawiniłem. Dziś więc przychodzę pierwszy z całej rodziny Józefa. Wychodzę naprzeciw mego pana i króla. Do rozmowy wtrącił się Abiszaj, syn Serui. Czy nie powinien umrzeć Szimei, dlatego że pomazańca pańskiego obrzucał przekleństwami? Dawid odrzekł: co jest między mną a wami, synowie Serui, że stajecie się dzisiaj dla mnie tak jak przeciwnicy? Czy dziś powinien ktokolwiek umierać w Izraelu? Dziś właśnie wiem na pewno, że teraz jestem królem nad Izraelem. Dawid nie jest mściwym człowiekiem. Przebacza Szimei jego przekleństwa, jego zdradę. Dawid jest szczęśliwy, że Bóg przywrócił go na tron Izraela i stwierdza, że teraz naprawdę czuje się królem. Dawid jest szczęśliwy i chce, żeby wszyscy cieszyli się z odzyskanej równowagi i pokoju w Izraelu. Dawid ma rację. Nie pora na to, żeby ktokolwiek miał teraz ginąć w Izraelu. Dlaczego jeszcze jedna śmierć miałaby zasmucać naród? Dlaczego miałby ginąć Szymei, którego głos nikomu nie zaszkodził i nie zaszkodzi? Dlaczego król miałby zajmować się teraz tak drobną sprawą i roztrząsać ją? Często, niestety, jesteśmy zbyt małostkowi. Pozwalamy na to, żeby drobne sprawy odwodziły nas od tego, co najistotniejsze. Często my, ludzie świadomie wierzący, irytujemy się jakimiś krytycznymi uwagami. Zajmujemy się plotkami. Koncentrujemy się na tym, co ktoś powiedział o nas lub o naszych znajomych. Nie powinniśmy być przewrażliwieni na swoim punkcie. Nie powinna nas deprymować każda plotka, każda krytyczna uwaga. Nie możemy przejmować się tym, że ktoś nas obmawia, czy wręcz okazuje nam otwartą wrogość, tak jak to było w przypadku Szimei względem Dawida. Musimy zadać sobie pytanie, czy żyję zgodnie z Bożą wolą, z Bożym dla mnie planem? Czy wiernie służę Bogu? Jeśli tak, nie powinienem, nie mogę przejmować się drobiazgami, plotkami, krytyką. Służę Bogu i nie powinno mnie irytować to, że inni mnie nie rozumieją lub nie zgadzają się z moimi poglądami. Zamiast irytacji czy obrazy, moje postępowanie powinno cechować miłość, szczera życzliwość, zrozumienie sytuacji i poglądów innych ludzi. I właśnie tak postąpił Dawid w stosunku do Szimei. Mimo, że ten człowiek obrzucał go obelgami, wręcz przekleństwami, i to w bardzo trudnym dla Dawida momencie, Dawid mu przebaczył. Gdy towarzysze Dawida uważali, że powinien on uśmiercić Szimei, czytamy: król oświadczył Szimejemu: nie umrzesz. I potwierdził to król przysięgą. Innym człowiekiem, który wyszedł na spotkanie Dawida, był Meribaal, zwany też Mefiboszetem, syn Jonatana, którego, jak pamiętamy, jego sługa Siba oskarżył o zdradę, o zwrócenie się przeciwko Dawidowi. Od 25 wiersza 19 rozdziału 2 Księgi Samuela czytamy: Meribaal, syn Saula, również wyszedł na spotkanie króla. Nie mył on ani nóg, ani rąk, nie strzygł brody, nie prał swych szat od dnia, w którym król wyjechał, aż do dnia, gdy spokojnie powrócił. Meribaal, jak widzimy, w pełni utożsamiał się z losem Dawida. Choć nie był wraz z nim na wygnaniu, żył właściwie tak jak on, bez wygód, poszcząc i modląc się. Meribaal był nie tylko lojalny w stosunku do Dawida, ale przeżywał wraz z nim całą jego tragedię, wygnanie, ból po utracie syna. To cudowne mieć takiego przyjaciela. Kiedy przybył na spotkanie króla do Jerozolimy, czytamy dalej, rzekł Dawid do niego: Meribaalu, czemu ze mną nie poszedłeś? Odpowiedział: Panie mój, królu, sługa mój wprowadził mnie w błąd. Sługa twój postanowił: dam rozkaz osiodłania oślicy, wsiądę na nią i pójdę wraz z królem. Chromy jest bowiem twój sługa. Tymczasem na sługę twego rzucono oszczerstwo przed moim panem i królem. Ale pan, mój król, jest jak anioł Boży. Postąp więc, jak ci się wyda słuszne. Cały dom mego ojca zasługiwał jedynie na śmierć ze strony pana mego, króla. Mimo to ty przyjąłeś swego sługę między tych, którzy jedzą u twego stołu. Jakież mi pozostaje prawo skarżenia się jeszcze przed królem? Meribaal powiedział Dawidowi: jeśli uważasz, że cię zawiodłem, postąp ze mną tak, jak uznasz za słuszne. I tak, jako potomek Saula, nie zasługuję na twoją łaskę. Król odpowiedział: na co przedłużasz rozmowę? Postanawiam, że ty i Siba podzielicie pola między siebie. Meribal powiedział do króla: niechby nawet wszystko zabrał. Dobrze, że pan mój król powrócił szczęśliwie do swego domu. Siba, sługa Meribala, oskarżając go o zdradę, podstępnie wyłudził u króla obietnicę, że cały majątek Meribala przejdzie na własność Siby. Dawid postanowił teraz, że majątek ten zostanie podzielony po połowie. Meribal nie tylko to zaakceptował, ale powiedział: niechby Siba zabrał nawet wszystko. Najważniejsze, że pan mój król powrócił szczęśliwie do swego domu. To było niewątpliwym dowodem jego niewinności i szczerej przyjaźni. Gdy ktoś jest w stanie zrezygnować ze swoich korzyści materialnych, a nawet ze swojej dziedzicznej własności, a myśli przede wszystkim o dobru kogoś innego i cieszy się z jego sukcesu, to z pewnością jest taki człowiek oddanym, wiernym przyjacielem. Widzimy, że przyjaźń między Dawidem i Jonatanem trwa dalej. Trwa w przyjaźni pomiędzy Dawidem a synem Jonatana, Meribalem. Gdy Dawid miał przeprawić się przez Jordan, przybył jeszcze jeden człowiek, by pożegnać się z nim, Barzilaj Gileadczyk. Człowiek, który, jak pamiętamy, bardzo pomógł królowi, dostarczając mu wielu produktów i żywności, gdy był on na wygnaniu. Od 32 wiersza czytamy w 19 rozdziale. Również Barzilaj Gileadczyk przybył z Rogelim i towarzyszył królowi, by pożegnać się z nim nad Jordanem. Barzilaj był bardzo stary, liczył 80 lat. To on otoczył króla opieką podczas jego pobytu w Mahanaim. Był to bowiem człowiek bardzo bogaty. Powiedział król do Barzilaja: chodź ze mną, bym mógł cię otoczyć opieką u siebie w Jerozolimie. Barzilaj odpowiedział królowi: ileż lat życia pozostaje mi jeszcze, abym szedł z królem do Jerozolimy? Liczę obecnie 80 lat. Czy potrafię rozróżnić między tym, co dobre, a tym, co liche? Czy sługa twój potrafi zasmakować w tym, co zje lub wypije? Czy potrafi wsłuchiwać się w głos śpiewaków i śpiewaczek? Po cóż sługa twój ma być jeszcze ciężarem dla pana mego króla? Sługa twój przejdzie najwyżej z królem przez Jordan. Ale po cóż król miałby mi dawać aż taką odpłatę? Pozwól słudze swojemu powrócić. Umrę w swoim mieście, obok grobu mojego ojca i matki. Barzilaj pomógł Dawidowi, bo wiedział, że Dawid jest Bożym pomazańcem. Nie oczekiwał żadnej nagrody. Dla niego wyróżnieniem, przywilejem było to, że mógł pomóc takiemu człowiekowi jak Dawid. Mógł pomóc królowi Izraela, Bożemu pomazańcowi. Podobnie w naszym życiu źródłem radości, największym przywilejem i największym pragnieniem powinno być służenie Chrystusowi, Królowi Królów, Zbawicielowi Świata. Bo czy może być coś wspanialszego niż być przyjacielem i współpracownikiem Jezusa?